Uwięziony kardynał Wyszyński, przebywając kilka miesięcy na Warmii, został 6 października 1954 roku przewieziony na Śląsk, do Prudnika, 17 kilometrów od granicy czeskiej. Jest to już trzecie miejsce jego uwięzienia. Tutaj miejscem odosobnienia był klasztor ojców franciszkanów, zamieniony na obóz izolacyjny. Warunki lokalowe były lepsze niż w Stoczku. Tutaj zrodziła się w sercu prymasa idea ślubów jasnogórskich. Inspiracją był jubileusz królewskich ślubów Jana Kazimierza, złożonych Matce Bożej w katedrze lwowskiej w 1656 roku. W nawiązaniu do tamtych historycznych wydarzeń pragnął odnowić akt oddania Polski Matce Bożej Jasnogórskiej i prymas w swoich zapiskach więziennych zaznaczył: czytając Potop Sienkiewicza, uświadomiłem sobie właśnie w Prudniku, że trzeba pomyśleć o tej wielkiej dacie. Byłem przecież więziony tak blisko miejsca, gdzie król Jan Kazimierz i prymas Leszczyński radzili, jak ratować Polskę z odmętów. I dodawał prymas: warto myśleć o obronie Jasnej Góry w roku 1955. Jest to obrona duszy, rodziny, narodu, a także Kościoła. Przed zalewem nowych czarów, w cudzysłowie napisał. W wydarzeniu ślubów jasnogórskich widział kardynał Wyszyński program odnowy społecznej i moralnej Polaków. Prymas z Prudnika został przewieziony do Kumańczy w Bieszczadach. Stało się to 27 października 1955 roku. Tutaj złagodzono rygory więzienne. Otrzymywał gazety, mógł wychodzić na spacer do lasu, jednak wciąż miał zakaz opuszczenia miejscowości. Silna wiara i modlitwa trzymały go przy życiu i sprawiły, że się nie załamał. W Komańczy miał sen. Szedł ulicą z prezydentem Bierutem. Bierut przeszedł poprzed na drugą stronę ulicy, nie zważając na przepisy drogowe. Szukał potem wzrokiem Bieruta, ale on gdzieś zniknął w oddali. I wtedy prymas obudził się. Tego samego dnia dowiedział się, że Bierut nie żyje. Umarł w Moskwie. Natychmiast za niego się pomodlił. Potem napisał: tyle razy w ciągu swego więzienia modliłem się za Bieruta. Może ta modlitwa nas związała tak, że przyszedł po pomoc. W Komańczy kardynał Wyszyński 16 maja 1956 roku zredagował jasnogórskie śluby narodu. Potem drogą poufną przez panie z Instytutu Prymasowskiego przekazał je do klasztoru Paulinów na Jasną Górę. 26 sierpnia 1956 roku w uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej w czasie mszy świętej z kaplicy jasnogórskiej wyprowadzono cudowny obraz Czarnej Madonny. Pod koniec mszy świętej tekst ślubów odczytał przewodniczący Episkopatu Polski biskup Michał Klepacz. Zgromadzeni powtarzali słowa: Królowo Polski, przyrzekamy. Na uroczystościach nie było prymasa. Komuniści nie pozwolili mu opuścić więzienia. Przy ołtarzu stał pusty fotel prymasa, na którym leżały biało-czerwone kwiaty, róże. On zaś w Komańczy odprawiał w tym czasie mszę świętą. Duchowo łączył się z Polakami zgromadzonymi w Częstochowie. Napisał: ufam, że Królowa Niebios i Polski dozna dziś wielkiej chwały na Jasnej Górze. Jestem w pełni spokojny. Dokonało się dziś wielkie dzieło. Spadł kamień z serca. Oby stał się chlebem dla narodu. Śluby jasnogórskie z 26 sierpnia 1956 roku należą do wielkich wydarzeń w dziejach naszego narodu. Wzięło w nich udział około 1 000 000 wiernych, chociaż Kościół znajdował się w ogniu nieustannej walki i szykan ze strony rządzących komunistów. Byłem wtedy i ja, tam na Jasnej Górze. Polacy nie wiedzieli, że na Jasnej Górze będą odnawiane śluby. Trzymano to w tajemnicy, lękając się ingerencji komunistów. Jesienią 1956 roku zaczęła zmieniać się sytuacja. Stalinizm dobiegał końca. Nowe władze państwa zaczęły szukać porozumień. Na polecenie sekretarza KC PZPR, Partia Komunistyczna, pojawili się w Komańczy przedstawiciele władz. Zaproponowali prymasowi powrót do Warszawy. Jestem tego zdania od 3 lat, że moje miejsce prymasa Polski jest w Warszawie, odpowiedział kardynał Wyszyński. Prymas postawił władzom warunki, aby naprawiły krzywdy wyrządzone Kościołowi. Sprawą numer 1 było wycofanie dekretu o obsadzaniu stanowisk duchownych przez władze państwowe. Prymas zażądał, aby pozwolono biskupom wrócić na swoje stanowiska, aby Kościół mógł wydawać swoją prasę katolicką. Władze wyraziły zgodę na te wszystkie postulaty. Po 3 latach więzienia prymas Wyszyński wrócił do Warszawy 28 października 1956 roku. Tego dnia wieczorem na dziedzińcu przed domem arcybiskupów warszawskich na ulicy Miodowej nieustannie gromadziły się tłumy wiernych. Prymas wychodził na balkon, blady, wymizerowany, i błogosławił coraz nowym grupom. Burzliwe oklaski i głośny płacz były znakiem, że miejsce prymasa Polski jest właśnie w Warszawie. Prymas też cieszył się, że ma za sobą, jak mówią, najcięższe doświadczenie księdza, gdy nie można wyznawać Chrystusa przed ludźmi. W tym roku, zimą, prymas wziął na stałe do domu na ulicę Miodową swego ojca, który coraz bardziej niedomagał. Zmarł w 1970 roku w wieku 94 lat. Wkrótce po uwolnieniu kardynała Wyszyńskiego został ogłoszony komunikat Komisji Mieszanej Kościoła i Rządu, który przeszedł do historii jako tzw. małe porozumienie. Rząd zapewniał wolność religijną. Zrezygnował z obsadzania stanowisk kościelnych. Religia ma wrócić do szkół. Wyrażono zgodę na służbę kapelanów w więzieniu. Biskupi mogli objąć diecezję na ziemiach odzyskanych. W czasie Bożego Narodzenia władze poprosiły o wygłoszenie przez prymasa przemówienia wigilijnego do narodu. Biskup Czesław Kaczmarek został zrehabilitowany. Biskupi podjęli decyzję o peregrynacji kopii obrazu Jasnogórskiego po parafiach wszystkich diecezji w kraju. 6 maja 1957 roku prymas Wyszyński wyjechał do Rzymu w towarzystwie kilku biskupów. Podróż odbywała się pociągiem. Był to wielki pochód triumfalny. Na całej trasie ludzie wiwatowali, znosili okrzyki, wręczali kwiaty i tłoczyli się, aby móc uścisnąć mu rękę. Na granicy austriackiej witał prymasa arcybiskup Wiednia, kardynał Franz König. W Wenecji na spotkanie z prymasem wyszedł patriarcha, kardynał Angelo Giuseppe Roncalli. Późniejszy papież Jan XXIII. Na każdej większej stacji, czy to w Austrii, czy we Włoszech, czynili tak przedstawiciele miejscowego kościoła. Czynili to też zwykli ludzie. Chcieli zobaczyć i uczcić nieugiętego prymasa Polski, bohatera, o którym czytali w gazetach. 18 maja 1957 roku papież Pius XII wręczył Wyszyńskiemu nominację na kardynała. Kardynał zaś ofiarował papieżowi kopię obrazu Jasnogórskiego. Powiadomił go o planie duszpasterstwa. Tym planem była nowenna przed tysiącleciem chrztu Polski. Zapewnił, że Kościół Polski stoi przy papieżu. Papież wyraził zaufanie do prymasa Wyszyńskiego i prowadzonej przez niego polityki wobec władz komunistycznych. Jednak komuniści powrócili znowu do szykan wobec kościoła. Zaczęto ograniczać budownictwo sakralne. Do seminarium duchownych wkroczył nadzór państwowy Kleryków zaczęto brać do służby wojskowej. Zakonnicom zabroniono pracy w szpitalach i szkołach. 18 listopada 1965 roku prymas wraz z biskupami skierował słynne orędzie do niemieckich braci w Chrystusie. Biskupi wraz z prymasem pisali, że nie możemy być w nienawiści z braćmi. Ten list spotkał się z krytyką, szczególnie za słowo przebaczamy i prosimy o wybaczenie. Polacy byli zbulwersowani. Dlaczego mają prosić o wybaczenie? Trudno Polakom było to zrozumieć. Biskupi niemieccy nie przeprosili Polaków za zbrodnie narodu niemieckiego. Dlaczego my mamy mówić prosimy o wybaczenie? Prymasa spotkały liczne ataki w prasie, w radio, a także na uniwersytetach. Ale przecież to słowo prosimy o wybaczenie to nie znaczyło, że nasza wina jest taka sama jak wina Niemców. Bo przebaczamy i prosimy o wybaczenie, bo może i my w czymś tam przez te wieki całe, przez te 1000 lat, w czymś zawiniliśmy też, może coś tam było nie tak. Jak potrzeba. Właśnie dlatego mieli to na względzie biskupi. Prymasa spotykały te liczne ataki w prasie, w radio, także na uniwersytetach. Potem prymas powiedział, przywitano mnie całym tym jazgotem, krzykiem, hałasem. Pomyślałem wówczas, o co właściwie idzie? Czy dlatego jesteśmy tak szkalowani w prasie? Na wiecach, na zebraniach, nawet na uniwersytetach, że napisaliśmy całą prawdę biskupom niemieckim? A może ta wrzawa dzieje się w ich obronie? Może za dużo napisaliśmy, zbyt jaskrawo powiedzieliśmy całą prawdę? Bo na litość Bożą, o co właściwie chodzi, nie wiemy. Organizowano przeciw Kościołowi w całej Polsce wiece pod hasłem Nie przebaczymy i nie prosimy o przebaczenie. Prymasowi przyszło zapłacić wysoką cenę za chęć zbliżenia obu narodów. List biskupów polskich do niemieckich odegrał jednak swoją rolę. Stał się podstawą długofalowego procesu pojednania. Pisarz Peter Reina napisał, nie znam w historii dziejów drugiego przykładu takiego pasterza, który potrafiłby tak nieomylnie patrzeć w przyszłość i tak głęboko łączyć dzieje Kościoła i dzieje narodu. Nastał czas przygotowania do obchodów tysiąclecia chrztu Polski, które przypadały w 1966 roku. Trzeba to było godnie uczcić, przypominając Polakom dziedzictwo Mieszka I, i wprowadzić naród w drugie tysiąclecie, w nowe tysiąclecie chrześcijaństwa. Naród przez 9 lat przeżywał tak zwaną Wielką Nowennę, która dotyczyła odnowy religijno-moralnej Polaków. Prymas przedstawił program nowenny papieżowi Pawłowi VI. Gdy prosił papieża o błogosławieństwo, Paweł VI powiedział, niech żyje Polska, błogosławię. I błogosławić będę zawsze biskupów polskich. Będę błogosławił duchowieństwu, zakonom i ludowi wiernemu, aby w drodze do milenium byli zawsze wierni wskazaniom i zamierzeniom waszej eminencji. Papież pragnął przybyć też do Polski na uroczystości milenijne. Jednak komuniści go nie wpuścili. Prymas napisał we wspomnieniach. Gomułka przyjął nakaz Moskwy, i dopuścił się znieważenia papieża. Gomułka przyjął nakaz Moskwy i dopuścił się znieważenia papieża, a w jego osobie zniewagi narodu katolickiego. Główne uroczystości w tysiąclecia chrztu Polski odbyły się na Jasnej Górze 3 maja 1966 roku. Uczestniczyło w nich setki tysięcy Polaków. Prze święto na jasnogórskich wałach odprawił arcybiskup krakowski Karol Wojtyła. Przy ołtarzu stał pusty tron z portretem papieża i czerwoną różą. Prymasz Wyszyński, mianowany przez Pawła VI legatem papieskim, odczytał w obecności całego episkopatu akt oddania Polski w macierzyńską niewolę Bogu Rodzicy. W Maryi widział obronę i ratunek dla Kościoła i Ojczyzny. Maryja, Matka i Królowa Polaków, wciąż prowadzi nasz naród.